poselstwo Jana Chrzciciela. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersze 2 do 24. W więzieniu będąc Jan, usłyszawszy o czynach Chrystusa czasu owego, dwóch swoich uczniów do niego wysławszy, tak rzekł do niego: Ty jesteś, co przyjść ma on obiecany, czy oczekiwać innego mamy? Gdy o tym Jezus się od nich dowiedział, tak odpowiedział: Odszedłszy Janowi, to oznajmicie, o czym słyszycie i co widzicie. Wzrok odzyskują swój niewidomi, na zdrowych nogach znów chodzą chromi, chorobą trądu ludzie rażeni są oczyszczeni, dotknięci głuchotą znowu słuch mają, umarli ludzie wskrzeszeni bywają, ludziom ubogim zapowiedziana dobra nowina jest ogłaszana. Błogosławieństwa ten dozna wielkiego, kto się nie zgorszy z powodu mojego. Gdy odpowiedział na to pytanie i gdy wysłańcy już odchodzili, Jezus rozpoczął mówić o Janie do rzeszy ludzi, którzy tam byli. Po co na puszczę wychodziliście? Czy aby widzieć słabą i gnącą trzcinę od wiatru wciąż się chwiejącą? A co wyszedłszy widzieć chcieliście? Czy wygodnisia delikatnego i w miękkie szaty przyodzianego? Bo delikatne szaty wkładają ci, którzy w królewskich komnatach mieszkają. Więc po co wyszliście? Żeby proroka ujrzeć jakiego? Większego niżli proroka mieliście, bo się to pismo odnosi do niego. Ja oto posyłam przed tobą mego posłańca, który zgotuje ci drogę. Zaprawdę tedy powiedzieć wam mogę: od Jana Chrzciciela nie ma większego z tych, którzy z niewiast się narodzili, aż do tej chwili. Lecz kto jest w Królestwie Bożym najmniejszym, od niego jest większym. Inne już teraz czasy nastają. Od dni Janowych aż dotąd się staje, że niebios Królestwo gwałtu doznaje, a gwałtownicy je porywają, bo wszyscy prorocy, wielcy i mali, i zakon do Jana prorokowali. A jeśli słowa me przyjąć chcecie, on był Eliaszem, co przyjść miał przecie. Kto uszy posiada, dotyczy to ducha, ten niechaj słucha. Do kogóż przyrównam ten rodzaj cały? Jest on podobny do dzieci małych, które się bawiąc na rynku siadają i tak do innych dzieci wołają. Choć wam na flecie przygrywaliśmy, a jednak tańczyć nie zechcieliście. Żałobne treny wam śpiewaliśmy, nie płakaliście. Jan bowiem przyszedł, a choć widzieli, że nie je, nie pije, na puszczy żyje. Diabła ma w sobie, wnet powiedzieli. I Syn Człowieczy przyszedł do tego ludu, do dzieci tak podobnego. Lecz je i pije, i nie tak jak Jan żyje. Lecz o nim zdanie już inne mają, opowiadają. Oto jest żarłok i pije też wiele. Celników i grzesznych jest przyjacielem. Lecz mądrość ona jest przez swe czyny usprawiedliwiona. I począł groźby kierować na one miasta, w których się najczęściej działy cuda rozliczne przez niego czynione, że się nawrócić chęci nie miały. Biada więc tobie, o Chorazynie, oraz Betsajdo, tobie też biada. Zła pamięć o was nigdy nie minie, już o tym teraz mi mówić wypada. Gdyby Tyr oraz Sydon miały tak wiele tych cudów, jakie się u was stały, dawno by w worze oraz w popiele pokutowały. Wszakże wam powiem, co groźbę stanowi, że kiedy przyjdzie czas dnia sądnego, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi, niżeli wam w dniu tym pewienem tego. A ty, Kafarnaum, któreś do nieba jest wywyższone, aż do Hadesu będziesz strącone. Nawet Sodoma, rzec tobie trzeba, do dziś by stała, gdyby się działy w niej takie cuda, co w tobie się stały. Nawet wam powiem, przypomnisz to sobie. Ziemi sodomskiej, pewienem tego, w dniu sądu przyszłego lżej będzie niż tobie. Czy powieść o pszenicy i konkolu, o ziarnie gorczycznym i o kwasie? Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersze 24 do 43. Królestwo niebios podobne jest, rzek czasu tego, do człowieka dobre ziarno rozsiewającego na swej roli. Oto kiedy wszyscy ludzie spali, nieprzyjaciel przyszedł, kiedy się nie spodziewali. Zasiał konkol wśród pszenicy i odszedł niecnota. Nie za długo plon przyniosła jego zła robota. Bowiem zboże, gdy podrosło i owoc wydało, że w nim kąkol się znajduje, wnet się okazało. Wtedy słudzy gospodarza tak rzekli do niego. Czy na roli nie posiałeś nasienia dobrego? Skąd się tedy na twej roli kąkol wziął, o panie? To nie przyjaciela dzieło, takie wyrzekł zdanie. Rzekli, czy chcesz, byśmy poszli oraz go wybrali? Nie, powiedział, byście czasem nie powyrywali z tym kąkolem i pszenicy, jak to zwykle bywa. Lecz pozwólcie ruść obojgu aż do czasu żniwa, a ja w czasie żniwa wydam żeńcom polecenie: zbierzcie najpierw kąkol pusty oraz na spalenie zwiążcie w snopki go, bo godzien tylko tego przecie. A pszenicę do śpichlerza mojego zwieziecie. Jeszcze inną im przedłożył przypowieść dnia tego. Królestwo niebios podobne jest do gorczycznego ziarnka, które człowiek wziął i zasiał na swej roli, które, co prawda, ze wszystkich nasion jest najmniejsze, lecz ze wszystkich, gdy wyrośnie, jarzyn jest największe. A nawet się drzewem staje, choć rośnie powoli, także ptaki przylatują nieba wysokiego oraz wiją sobie gniazda na gałęziach jego. Inne jeszcze podobieństwo dał im tego czasu. Królestwo niebios jest bardzo podobne do kwasu, który niewiasta w trzech miarach mąki zaczyniła, a się wszystka w tych naczyniach mąka zakwasiła. Wszystko w przypowieściach mówił Pan do ludu tego, a bez przypowieści nigdy nie mówił do niego. Żeby się spełniło słowo kiedyś powiedziane przez proroka mówiącego, tak często czytane. Będę mówił w przypowieściach rzeczy znakomite. Powiem już od założenia świata rzeczy skryte. Stąd też mówił w podobieństwach, bowiem wiedział o tem, rozpuściwszy zatem rzesze, szedł do domu potem. A gdy był tam, tedy doń uczniowie przystąpili. Wyjaśnij nam o kąkolu przypowieść, prosili. Kiedy zapragnęli wiedzieć, tłumaczył im zatem. Syn człowieczy jest rozsiewcą nasienia dobrego, rola, na którą je rzuca, jest ludzkości światem. Dobrym ziarnem są synowie Królestwa Bożego, a synowie złego ducha to kąkolu wiele. Szatan zaś, który go rozsiał, jest nieprzyjacielem. Żniwo zakończeniem wieku ewangelicznego jest, a żeńcy aniołami Syna Człowieczego. Tak więc, jak się kąkol zbiera na roli stojący, aby wszystek spłonął potem w ogniu trzaskającym, tak bez wątpliwości będzie w końcu wieku tego. Syn Człowieczy swych aniołów pośle, by zebrali gorszycieli diabła z synów, z niw królestwa jego i tych, którzy nieprawości wiele popełniali, by wrzuceni w piec ognisty odnieśli karanie. Tam płacz będzie beznadziejny i zębów skrzytanie. Wtedy prawi zajaśnieją, bądźcie pewni tego, jako słońce w czas Królestwa Boga, Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, taki niechaj słucha. Nie o zwykłe uszy chodzi, lecz o uszy ducha. Przypowieść o ukrytym skarbie, o perle i sieci. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersze 44 do 52. Wiedzcie, że Królestwo Niebios z dawna zamierzone do skrytego skarbu w roli jest upodobnione, który znalazł pewien człowiek, ale go z powrotem ukrył, aby nikt się inny nie dowiedział o tym. Bardzo tym uradowany nabyć go miał wolę. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Podobne Królestwo Niebios jest też do pewnego kupca najpiękniejszych pereł poszukującego, który znalazł perłę cenną, szukając z pilnością. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał, kupił ją z radością. Wreszcie Królestwo Niebieskie jest upodobnione do rybackiej sieci w morze wielkie zarzuconej, którą ryb przeróżny rodzaj w morzu zagarnęli, a gdy już ich pełna była, na brzeg wyciągnęli. A usiadłszy, dobre ryby z nich powybierali do przygotowanych naczyń, a złe wyrzucali. I przy końcu wieku tego podobnie się stanie. Wyjdą aniołowie i odłączą złych, nieczystych spośród sprawiedliwych oraz wrzucą w piec ognisty. Tam płacz będzie beznadziejny i zębów zgrzytanie. Czyście wszystko, co mówiłem, dobrze zrozumieli? Tak, odrzekli, więc na koniec to też usłyszeli. Każdy przeto w Piśmie Świętym dobrze wyuczony i w Królestwa Niebieskiego szkole wyćwiczony, podobny do gospodarza jest skarb mającego, nowe oraz stare rzeczy zeń wynoszącego. Śmierć Jana Chrzciciela. Ewangelia Mateusza, rozdział 14, wiersze 1 do 12 oraz Ewangelia Marka, rozdział 6, wiersze 14 do 29. O Jezusie wieść się wówczas szybko rozszerzała i do uszu się tetrarchy Heroda dostała. To Jan Chrzciciel powstał z martwych, rzekł do dworu swego. Dlatego takowe cuda dzieją się przez niego. Kazał bowiem ująć Jana Herod rozgniewany oraz wtrącić do więzienia, skuwszy go w kajdany. Herodiada winną była czynu tak niecnego, która małżonką Filipa była, brata jego. Jan królowi jako prorok Boży nie folgował. Tobie mieć się jej nie godzi. Tak króla strofował. Herodiada zaś zawzięła się bardzo na niego, chcąc go zgładzić, lecz nie mogła nigdy dopiąć swego, bowiem Herod miał szacunek z trwogą połączony, sprawiedliwość oraz świętość widząc w Janie onym, dlatego brał go w obronę. Choć w rozterkę ducha popadał, gdy Jan doń mówił, lecz go chętnie słuchał. Nastał wreszcie dzień sposobny do dzieła owego przez zaciekłą Herodiadę oczekiwanego. Herod bowiem ucztę sprawił na swe urodziny dla swych książąt i hetmanów, by wraz z dostojnymi ludźmi całej Galilei w dniu tym ucztowali. Wtedy weszła, gdy się goście najmniej spodziewali, córka tejże Herodiady oraz zatańczyła. Piękna w tańcu tym księżniczka najwidoczniej była, albowiem się Herodowi bardzo podobała i współbiesiadnikom wszystkim, czym spowodowała, że król tańcem podniecony wobec wszystkich gości proś mię o co chcesz, a dam ci, powiedział w szczerości. O cokolwiek mnie poprosisz, przysiągł jej do tego, dam ci, choćbyś nawet chciała pół królestwa mego. W tejże chwili do swej matki dziewczę pośpieszyło. O co mam poprosić króla? Pytanie jej było. O głowę Jana Chrzciciela, matka doradziła. Pośpieszywszy więc do króla, wdzięcząc się prosiła. Chcę, byś mi Chrzciciela Jana, według słowa twego, głowę zaraz dał na misie. Nie chcę nic innego. Król posmutniał, gdy usłyszał prośbę wyrażoną. Lecz ze względu na przysięgę przezeń uczynioną, wobec swych współbiesiadników, którzy nań patrzyli, nie chciał jej odmówić tego. Zatem w tejże chwili wysłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedłszy, ściął mu głowę w myśl rozkazu tego oraz przyniósł ją na misie do dziewczyny onej. Ta oddała ją swej matce, już zadowolonej. Gdy się o tym już uczniowie Jana dowiedzieli, którzy kontakt z uwięzionym Janem stale mieli, poszli więc, a wziąwszy ciało, w grobie je złożyli, a odszedłszy, Jezusowi o tym oznajmili. okolicy Kafarnaum oraz uzdrowienie trędowatego. Ewangelia Marka, rozdział 1, wiersze 35 do 45. Rankiem, kiedy nocne jeszcze nie przeszły ciemności, wyszedł, by się na pustkowiu modlić w samotności. Szymon wraz z towarzyszami szukać go zaczęli, a znalazłszy, tak do niego wówczas powiedzieli: wszyscy cię szukają, panie. On im odpowiedział: do innej się miejscowości dzisiaj już udamy, abym i tam mógł nauczać, bom na to posłany. I chodził po Galilei całej, jak powiedział, w synagogach zgromadzonych rzesze pouczając i demony z opętanych ludzi wyrzucając. Wtedy człowiek trędowaty zbliżył się do niego. Padłszy przed nim na kolana, prosił go strapiony: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić z trądu mego. Więc litością nad niedolą jego pobudzony, rzekł swą wyciągniętą ręką, dotknąwszy ran jego: chcę, bądź teraz oczyszczony. A na słowa one ciało jego z tej choroby było oczyszczone. Jezus zaś, mu przygroziwszy, odprawił zdrowego i to dodał: o człowiecze, zapamiętaj sobie i nie opowiadaj tego, com uczynił tobie, ale idź i kapłanowi na moje życzenie ukaż się i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, którą Mojżesz im wyznaczył, aby to im było na świadectwo. Lecz gdy odszedł, zaraz z wielką siłą począł głosić i rozsławiać, co się wówczas stało. Wielki wpływ to na słuchaczach wówczas wywierało. Stąd też Jezus nie mógł wstąpić do miasta żadnego, lecz przebywał na ustroniu, ale mimo tego wszyscy, którzy tym świadectwem poruszeni byli, choć był z dala, lecz się zewsząd do niego schodzili. Uzdrowienie dwóch ślepych. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wiersze 27 do 31. A gdy odchodził już z miejsca tego, ruszyli za nim dwaj ślepcy znani i na głos cały wołali do niego: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Zaledwie w dom wszedł, a w tejże chwili nieszczęśni ślepcy doń przystąpili. Czy macie wiarę, dał im pytanie, że mogę to zdziałać? Tak jest, o panie, odpowiedzieli. Dotknąwszy ich oczu, takie rzekł zdanie: jako wierzycie, niech wam się stanie. I przewidzieli. A Jezus surowo do nich powiedział: baczcie, aby się nikt nie dowiedział, co uzdrowienia tego dotyczy. Lecz oni nazbyt szczęśliwi byli, aby wyszedłszy to zataili. Po całej sławili go okolicy. Uzdrowienie głuchoniemego. Ewangelia Marka, rozdział 7, wiersze 31 do 37. Znów okolice Tyru opuszczając, dziesięciogrodzia teren przemierzając, przez Sydon przyszedł do kraju swego, nad wody jeziora Galilejskiego. Tam mu człowieka głuchoniemego przyprowadzono oraz proszono, aby swą rękę włożył na niego. On go wziął na bok od tłumu dużego, by nie był świadkiem cudu owego. Do uszu jego swe palce włożył, na jego język swą ślinę położył. Wejrzawszy w niebo do ojca swego, potem westchnąwszy, rzekł do chorego: Efata, a słowo to otwórz się znaczy, tak, nie inaczej. I otworzyły się uszy jego, i więzy języka się rozwiązały, i począł mówić na skutek tego. Lecz on zabronił, by cud ten cały był rozgłoszony, lecz ci, co byli świadkami cudów, wnet rozgłosili to, a choć im wzbraniał mówić w tej chwili, oni tym więcej to rozgłaszali, bo nad tym bardzo się zdumiewali. Wszystko to dobrze czyni, mówili. On sprawia, że głusi są słyszącymi, a mówią niemi. Chleb żywota. Ewangelia Jana, rozdział 6. I odszedł Jezus z czasu owego na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Morze, jezioro, tutaj wspomniane, i Tyberiackim też było zwane. A wielka rzesza ludu chodziła wciąż za Jezusem, albowiem była wciąż pociągana cudami licznymi, których dokonał nad ludźmi chorymi. Jezus na wzgórze wszedł dnia pewnego, razem z nim byli uczniowie Jego. Naówczas Pascha się przybliżała, święciła ją ludność żydowska cała. Podniósłszy oczy, Jezus dnia tego ujrzał, iż wielki lud idzie ku niemu. Rzekł do Filipa, ucznia swojego: skąd chleba kupimy ludowi temu, aby co jeść mieli? Lecz słowa jego na próbę stawiały ucznia owego, bo co miał czynić, zbyt dobrze wiedział. Filip na słowa te odpowiedział: za 200 denarów by nie starczyło dla wszystkich chleba, choćby drobinę dać było trzeba każdemu z ludu. Tak dużo ich było. Drugi z kolei też uczeń jego, Andrzej Szymona Piotra brat, rzekł do niego: jest tutaj chłopiec 5 chlebów mający, jęczmiennych oraz 2 ryby do tego. Lecz dla tak wielu jest mało znaczące. Rzekł tedy Jezus do grona swego: każcie im usiąść. A znajdowała się na tym miejscu trawa niemała, na której siadło mężczyzn mniej więcej, prócz kobiet i dzieci, do 5000. Wziął Jezus w ręce chleby podane, a dzięki na sam przód złożywszy za nie, podawał uczniom usługującym, a ci dawali wszystkim siedzącym. Sprawił, że rybek dostatek mieli, rozdając tyle, ile zechcieli. A gdy już wszyscy się nasycili, rzekł uczniom: resztki, które zostały, zbierzcie, aby się nie zmarnowały. Zebrali tedy i napełnili 12 koszów resztkami owego z jęczmienia chleba rozmnożonego, które jedzący pozostawili. A ludzie, ujrzawszy cud ten, mówili: to prorok prawdziwy, jak widać z tego, co przyjść miał na świat czasu słusznego. Gdy Jezus poznał, że zamyślają porwać go i królem ogłosić mają, więc zaraz potem odszedł sam jeden na górę z powrotem. Wtedy stąpili uczniowie jego nad morze wieczorem dnia tego samego i wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg morza, albowiem chcieli być w Kafarnaum. Choć się ściemniło, lecz Jezus do nich nie przybył jeszcze. Wiatr silny powiał, burzliwie było i morze się burzyć zaczęło wreszcie. Gdy odpłynęli około 25 stadiów albo 30, ujrzeli po morzu stąpającego Jezusa do nich się zbliżającego. Strach ich ogarnął, o czym on wiedział. Ja jestem, nie bójcie się, do nich powiedział, więc go ochotnie do łodzi zabrali. Podróż szczęśliwie się zakończyła, bo łódź od razu do brzegu dobiła tego nareszcie, gdzie wszyscy zdążali. Nazajutrz rzesza, która została na drugim brzegu jeziora owego, spostrzegła, że jedna się znajdowała łódź i że Jezus nie wsiadł dnia tego do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że płynęli bez niego sami. Tymczasem łodzie przyszły dnia tego do Tyberiady, do miejsca owego, gdzie chleb spożyli na pańskie życzenie, nad którym czynił też dziękczynienie. Gdy o tym tłumy się dowiedziały, że nie ma tam pana ni uczniów jego, wsiadły do łódek i podążały do Kafarnaum zaraz dnia tego i tam go szukali. A gdy odnaleźć Jezusa zdołali, na drugim brzegu jeziora owego rzekli do Niego: kiedyś tu przybył, nauczycielu. Zaprawdę, zaprawdę, rzekł tedy do wielu, to wam powiadam, że nie szukacie mnie z tego powodu, że widzieliście cuda rozliczne, lecz pamiętacie chleb, który jedząc syci byliście. Troszczcie się nie o ten pokarm ginący, ale o inny wiecznie trwający, a który tylko dzięki łasce Bożej Syn tylko człowieczy udzielić wam może. A o tym ten was poinformował, którego Bóg Ojciec zapieczętował. Cóż mamy czynić, rzekli w tej porze, abyśmy dzieła czynili Boże? Rzekł tedy Jezus: dzieło, którego Bóg żąda od was, byście czynili, jest, byście tego wiarą darzyli, którego On posłał. To dzieło jest Jego. Rzekli do Niego: jaki uczynisz cud wobec tego, abyśmy, widząc go, w ciebie wierzyli, choćby w tej chwili? Jakie więc dzieło ty wykonujesz, skoro nas wierzyć zobowiązujesz? Bo ojcom naszym, wiadomo każdemu, mannę na puszczy jeść kiedyś dano, jak napisano: chleb z nieba zesłał im ku jedzeniu. Zaprawdę, zaprawdę powiedzieć wam trzeba, rzekł Jezus, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, lecz Ojciec jedynie mój dobrotliwy daje wam z nieba on chleb prawdziwy. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i życiem świat obdarowuje. O Panie, rzekli wówczas do Niego, dawaj nam zawsze chleba takiego. Co Mu powiedzą, zbyt dobrze wiedział. Ja jestem chlebem żywota, powiedział. Kto do mnie przyjdzie, nie będzie łaknącym, nie będzie pragnąć we mnie wierzący. Co Mu wam powiedział, usłyszeliście. Wiary nie macie, choć mnie widzieliście. Wszystko, co tylko Ojciec mi daje, z pewnością przyjdzie do mnie, a tego, co do mnie przyjdzie i wiernym się staje, precz nie wyrzucę, lecz przyjmę takiego. Bom stąpił z nieba, abym się ostał w pełnieniu woli nie mojej, lecz tego, który mnie posłał, Ojca mojego. A tać jest wola, mówię, Onego, który mnie posłał, abym nic z tego nie stracił, co mi dał. To zamiar odwieczny, lecz bym to wzbudził w dzień ostateczny. A to jest wolą Ojca mojego, by każdy, kto widzi Syna Bożego i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Szemrali tedy Żydzi na Niego dla zdania owego: ja jestem chlebem, co stąpił z nieba. nam tego słuchać wcale nie trzeba. To syn Józefa, Jezusem zwany. Czy ojca i matki jego nie znamy? Jak może nam mówić, stąpiłem z nieba? W czym on podobny do manny chleba? I odpowiedział im chwilę ową. O, nie szemrajcie tak między sobą. Żaden w tym wieku przyjść do mnie nie może, a takie właśnie zrządzenie jest Boże, jeśli go Ojciec w swojej miłości, który mnie posłał na świat ludzkości, nie pociągnie, jak w planie jest jego odwiecznym, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wszak wam jest znane, co u proroków jest napisane. I będą wszyscy uczniami Bożymi. To się wypełnia, bądźcie pewnymi. Każdy, kto słyszał od ojca mego i dostatecznie jest pouczony, wtedy przychodzi do mnie samego uszczęśliwiony. Jednak nie znaczy to wcale, wam powiem, aby ktoś widział ojca, albowiem był on li tylko przez tego widziany, co jest od Boga na świat posłany. Zaprawdę powiadam niezmiennie, ten żywot ma wieczny, kto wierzy we mnie. Ja jestem onym żywota chlebem, jedyna wasza nadzieja pod niebem. Jam jest chleb żywy, to moje stwierdzenie, co z nieba stąpił na ojca życzenie. Kto chleb ten spożywać będzie z lubością, tenże na wieki żyć będzie z pewnością. A chleb, który jadam, jest ciało me znane za życie świata ofiarowane. Wielce się potem Żydzi wadzili pomiędzy sobą i tak mówili: jak on to może, według twierdzenia, dać swoje ciało nam do jedzenia? Lecz Jezus wiedział, co mówią oni. Zaprawdę, rzekł tedy do nich: powiadam wam, jeśli jeść nie zechcecie ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, żywota w sobie mieć nie będziecie. Kto ciało moje jeść ma życzenie i krew mą pije, ma zapewnienie, że żywot ma wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. bo pokarm prawdziwy to ciało moje, a krew jest moja prawdziwym napojem. Kto ciało spożywa i krew mą pije, ten we mnie mieszka i ja w nim, dlatego jako mnie posłał ten, który żyje, tak i ja żyję przez Ojca mojego. A który spożywa mnie w serca szczerości, przeze mnie żyć będzie bez wątpliwości. Taki jest chleb, który już stąpił z nieba, o którym wiedzieć jest wam potrzeba, nie taki jak tamten, którego jadali ojcowie, jednakże poumierali. Kto ten chleb spożywać będzie z radością, na wieki żyć będzie z całą pewnością. Słowa te mówił do ludu licznego w synagodze w Kafarnaum czasu owego. A wielu uczniów, którzy słuchali, lecz sensu słów tych nie pojmowali, rzekło w tej porze: twarda to mowa, któż słuchać jej może? A Jezus, będąc świadomy tego, że na to szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: ze słów mych się zgorszyliście? Cóż więc, gdybyście ujrzeli wreszcie Syna Człowieczego tam, gdzie był pierwej wstępującego? Duch siłą żywotną jest bez wątpienia. Ciało tu nie ma żadnego znaczenia. Słowa, które wam wypowiedziałem, są duchem i życiem, to zrozumiałe. Lecz między wami tacy chadzają, którzy prawdziwej wiary nie mają. Takich już widać. Bo od początku wiedział, że byli tacy wśród uczniów, co nie wierzyli, i że jest taki, co miał go wydać. I mówił: dlatego wam powiedziałem, gdyż o tym wiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie samego, gdy nie jest mu dane przez Ojca mojego. Stąd wielu uczniów od tejże chwili odeszło i więcej z nimi nie chodzili. Do owych 12 więc Jezus rzecze: czy i wy także odejść pragniecie? Więc Szymon Piotr rzekł na to pytanie: do kogóż odejść mamy, o Panie? Ty masz jedynie słowa szczęsnego żywota wiecznego. My naszą wiarę ci oświadczymy, żeś ty jest święty Boży, wierzymy. Rzekł do nich Jezus po zajściu tym całym: czy ja 12 z was nie obrałem? A choć uwierzyć w to trudno jest przecie, jeden z was diabłem jest, wiedzieć możecie. Miał zaś na myśli Judasza owego, syna Szymona z Kariotu niecnego, co zdradą Jezusa miał być zmazany, a był on jednym z 12 wybranych.
Oh,
uzdrowienie wielu chorych i nakarmienie 4000. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wiersze 29 do 39. A gdy Jezus odszedł stamtąd i przyszedł nad znane galilejskie jezioro, także i morzem zwane, liczne rzesze się zbliżyły naówczas do Niego, ze sobą przyprowadzając chromych i łomnych, ślepych, niemych oraz wielu chorobą złożonych, i kładziono nieszczęśliwców takich u stóp Jego. I uzdrawiał Jezus wszystkich. Inni się dziwili, widząc, jak mówili niemi, kalecy wracali do zdrowia, chodzili chromi, a odzyskiwali ślepi wzrok. Izraelskiego Boga więc wielbili. Lecz przywołał Jezus uczniów swoich i tak rzecze: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni przy mnie trwają. Będąc z dala od swych domów, jeść też, co nie mają. A zgłodniałych ich nie puszczę, bowiem mogą przecie zasłabnąć w powrotnej drodze. Rzekli więc do Niego: skąd weźmiemy, Mistrzu, chleba dla mnóstwa takiego, na pustkowiu takim, aby wszyscy ci dość mieli? Ile chlebów jest, rzekł, byście go ludowi dali? 7 oraz parę rybek, ci odpowiedzieli. Więc polecił, aby wszyscy na ziemi siadali. Wziął te 7 chlebów oraz ryby, co mu dali, oraz dziękczynną modlitwę przedtem odmówiwszy, chleb połamał i dał uczniom, ci tłumom rozdali. Tenże sposób aż do syta najedli się wszyscy. I zebrali resztki z tego, było ich niemało, bo ułomków 7 koszów pełnych pozostało. Mężczyzn aż 4000 jedzących tam było, oprócz niewiast oraz dzieci. Tych się nie liczyło. Potem ludzi tych rozpuścił, rozstając się z nimi. Wsiadł do łodzi i przybył do Magadan krainy. Żądanie znaku oraz kwas faryzeuszów i saduceuszów. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wiersze 1 do 12. Obłudni faryzeusze wnet doń przystąpili, z saduceuszami wspólnie kusząc go prosili, by ukazał im znak z nieba. On tak do nich rzecze: prognozy pogody dobrze wystawiać umiecie, Gdy nastanie wieczór, wtedy tak przepowiadacie. Na pogodę się zanosi, bo niebo czerwone, rano zaś deszczowo będzie, bowiem zachmurzone niebo się czerwieni. Przeto na niebie się znacie, pogodę z wyglądu nieba przewidzieć umiecie, a rozpoznać znaków czasu tego nie możecie? Plemię złe i wiarołomne znaku się doprasza, lecz innego nie otrzyma prócz znaku Jonasza. Z tym odwrócił się i odszedł od nich w tejże chwili, bo choć tyle znaków czynił, ślepi na to byli. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie jego zapomnieli wziąć ze sobą chleba. Jezus rzecze: baczcie oraz strzeżcie się kwasu faryzejskiego i kwasu saduceuszów, jak tylko możecie. Oni nad tym, co powiedział, się zastanawiali i tak o tym między sobą wówczas rozmawiali. Chleba wziąć zapomnieliśmy z sobą, rzeczywiście. Jezus rzekł: czemu tak bardzo się zastanawiacie, ludzie małej wiary, o tym, że chleba nie macie? Czy mych czynów do tej pory nie zrozumieliście? Czy już pięciu owych chlebów żeście zapomnieli, którymi aż 5000 było nakarmione? Ile żeście pełnych koszów wówczas nadmiar mieli? I tych 7 chlebów, które były rozdzielone dla 4000 ludzi, których karmiliście, oraz ile pełnych koszów wówczas zebraliście? Nie o chlebie zwykłym przecie powiedzieć wam chciałem, lecz coś bardziej ważniejszego dać wam zamierzałem. Strzeżcie się więc kwasu, mówię wam, faryzejskiego i kwasu saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mieli się wystrzegać kwasu chlebowego, lecz nauki tych sekciarzy wystrzegać się mieli. Uzdrowienie paralityka. I znów przyszedł Jezus Chrystus do miasta swojego. Wiemy, że to Kafarnaum było miastem jego. A gdy o tym, że jest w domu, wielu usłyszało, wtedy dużo się ludności do niego zebrało. A tak wiele ich tam było, że przed drzwiami stali, gdy im mówił Słowo Boże, z pilnością słuchali. W czasie tym paralityka przynieśli do niego. 4 ludzi było, którzy nieśli do nich chorego. Zbliżenie się do Jezusa było utrudnione, bowiem miejsce to nadmiernie było zatłoczone. Więc na pomysł się szczególny ci 4 zdobyli, bo nad miejscem, gdzie stał Jezus, otwór uczynili w dachu, który rozebrali, i otworem onym na dół łoże opuścili razem z porażonym. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł słowa one: Ufaj, Synu, bowiem grzechy Twe są odpuszczone. Lecz niektórzy z nauczonych w piśmie tam siedzieli, słysząc słowa te w swych sercach, tak to pomyśleli. Jak on może to powiedzieć? To bluźnierstwo jego. Któż odpuszczać może grzechy prócz Boga samego? Lecz Jezus wnet poznał w duchu, jakie jest ich zdanie, dlatego też zaraz do nich skierował pytanie. Czemu takie myśli wchodzą do serca waszego? Czy nie łatwiej byłoby rzec do porażonego: odpuszczone ci są grzechy? Czy też gdy się powie: wstań, weź łoże twe i chodźże, bowiem masz już zdrowie? Lecz abyście byli dobrze w tym uświadomieni, że człowieczy syn odpuszczać ma moc grzech na ziemi, Tobie mówię, rzecze Jezus do porażonego, wstań, weź łoże swe i udaj się do domu swego. I wstał zaraz, wziąwszy łoże, wyszedł przed wszystkimi, którzy rzecz tę oglądali, wielce zdziwionymi. I mówili, wychwalając Boga jedynego: nigdyśmy nie oglądali czegoś podobnego. Zrywanie kłosów w sabat. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od 1 do 8 wiersza. Gdy Jezus przez zboża szedł czasu pewnego, a działo się to dnia sobotniego, uczniowie idący z Jezusem łaknęli, więc kłosy zrywać i jeść poczęli. Faryzeusze na widok tego rzekli do niego: uczniowie w sabat zło popełniają, bo czynią, czego czynić nie mają. Rzekł Jezus do onych faryzeuszy tak bardzo zgorszonych: nie czytaliście? Historia podaje to oczywiście, co Dawid czynił w stosownej chwili, kiedy był głodny i ci, co z nim byli, jak wszedł naówczas do domu Bożego i chleby pokładne jadł czasu tego, których nie wolno było jeść jemu i stowarzyszy jego żadnemu, jak tylko kapłanom, co w myśl prawa Bożego upoważnieni byli do tego. Alboście w zakonie nie oczytani i nie jesteście też świadomymi, że naruszają sami kapłani sabat w kościele, a są bez winy. Ale wam mówię, słuchajcie tego, tu niż świątynia jest coś większego. Ale zrozumieć, gdy chcielibyście, co znaczy przepis dobry, choć stary, chcę miłosierdzia, a nie ofiary, niewinnych nie potępialibyście. I to twierdzenie niech będzie wam znane, że Syn Człowieczy sabatu jest Panem.
Ranu coś
Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką. Ewangelia Marka, rozdział 3, od 1 do 6 wiersza. I wstąpił znowu do synagogi, a ludność także się zgromadziła. I był tam człowiek jeden ubogi, którego ręka uschnięta była. I byli, którzy podpatrywali go, bowiem wielce przeciwni mu byli. Ci uzdrowienia się spodziewali w sabat, by za to go oskarżyli. Rzekł wówczas Jezus tak do owego z uschniętą ręką człowieka biednego: wyjdźże na środek. Jezus nie zwleka, stawia pytanie: o to mi chodzi, czy w sabat dobrze, czy źle czynić się godzi, zachować, czy też zabić człowieka? Ci odpowiedzi na to nie mieli, jedynie milczeli. A potem z gniewem na nich spojrzawszy, zasmucił się, ślepotę i w serca ujrzawszy. Rzekł jeszcze do onych tak zatwardzonych: który z was człowiek, gdy owcę posiada, owcę jedyną, która w dół wpada mu w dzień sabatu i zali dnia tego nie zechce wyciągnąć zwierzęcia swego? O ileż więcej wart człowiek jest przecie od owcy zwierzęcia? Dobrze to wiecie. Jasne stwierdzenie z tego wychodzi, że w sabat dobrze czynić się godzi. Następnie Jezus rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. A ten nie zwleka, wyciągnął na rozkaz. Ręka ona do zdrowia, jak druga, jest przywrócona. Faryzeusze z podstępu znani powychodzili nieprzejednani. Z Herodianami się zjednoczyli, jakby go stracić, radę czynili. Uzdrowienie kobiety w sabat. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, od 10 do 17 wiersza. I nauczał w synagodze jednej czasu swego, co zwyczajem było dawnym dnia sabatowego. A oto niewiasta pewna tam się znajdowała, która lat już 18 z rzędu chorowała. Poprzez wszystkie lata owe była pochylona, że zupełnie wyprostować nie mogła się ona. Kiedy Jezus ją zobaczył, przywołał do siebie, a gdy przyszła, także do niej: zapewniam ja ciebie, o niewiasto, jesteś wolna od swojej słabości. I położył na nią ręce na oczach ludności, a ona się pod dotknięciem rąk wyprostowała, za co chwałę przed wszystkimi Bogu oddawała. Ale zwierzchnik synagogi był tym oburzony, że uzdrowił Jezus w sabat, więc do ludu rzecze: sześć dni pełnych jest w tygodniu na to przeznaczonych, by pracować. a więc w dni te przychodzić możecie, by się leczyć, lecz nie w sabat. Pan zaś rzekł do niego: Obłudnicy, czy z was każdy za dnia sobotniego woł swego albo osła rad nie odwiązuje ode żłobu, by go poić, gdy pragnienie czuje? A tej córki Abrahama, która już niemało ucierpiała w życiu swoim od diabła szatana, bowiem przez lat 18 przezeń jest związana, rozwiązać w dniu sabatowym by nie należało? A gdy on to wypowiedział, w tej szczególnej chwili wnet się wszyscy przeciwnicy jego zawstydzili. A lud cały się radował wielce dnia owego ze wszystkiego, co chwalebnie działo się przez niego.
Iż wolny człowiek od potępienia Jezusa dokończy wkrótce zbawienia. Królestwo Jego ogarnie świat i grzechu zniknie wszelki ślad. Proszę wszystkich słowo nam głosi, proszę wszystkich Pan kląd by znosi. Pan na Kalwarii wybawił nas, przelawszy krew.
Prawdziwa rodzina. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 46 do 50 wiersza, lub też Marka, 3 rozdział, 31 do 35 wiersza. A kiedy on jeszcze mówił do ludu owego, oto matka jego przyszła oraz bracia jego. A przyszedłszy, nie wchodzili, lecz przed domem stali, a posławszy do niego, zawołać go kazali. A gdy wokół niego siedział lud tam zgromadzony, przekazano mu wiadomość od posłańców onych. Oto matka twa i bracia twoi cię szukają. Przed domem oni z pewnością coś do ciebie mają. Ale on im odpowiedział, mówiąc tymi słowy: Któż jest matką moją, jak też i braćmi moimi? A powiódłszy wzrokiem swoim wokoło po onych, co siedzieli wokół niego, tę uwagę czyni: Oto matka moja, jak też i bracia prawdziwi. Niechże was twierdzenie moje zbytnio nie zadziwi. Ktobykolwiek bowiem czynił wolę ojca mego, ten mi bratem jest i matką. Bądźcie pewni tego.
O, gdy z nas szydzisz miał, gromadź mi wspólnie się.
Przypowieść o siewcy. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, od 1 do 23 wiersza. I wyszedł Jezus z czasu onego z domu, nad morzem siadł zamyślony, i zgromadziły się wokół Niego tłumy tak wielkie, że był zmuszony do łodzi wstąpić, na której siedział, a rzesza ludu, co się zebrała, na brzegu stała. On zaś podobieństw im wiele powiedział. Oto jest jedno z podobieństw onych przezeń mówionych. Oto szedł siewca na pole niemałe, a gdy siał ziarna, na drogę padały. Lecz się zleciały ptaki zgłodniałe i ziarna z ziemi tej wydziobały. Na grunt skalisty inne padały, na którym wiele ziemi nie miały. Z tego powodu wnet powschodziły, bo w głębi gleby skryte nie były. Gdy wzeszło słońce, zaraz zgorzały i uschły, bowiem korzenia nie miały. I między osty też były wrzucone inne, lecz szczęścia nie miały one. Wysoko wyrosły osty wspaniałe i zagłuszyły ziarenka małe. A jeszcze inne na dobrą padały ziemię i owoc także wydały. Jedne stokrotnym się odznaczyły, sześćdziesięciokrotne też plony były. Trzydziestokrotny też plon niemały jest, który ziarna owe wydały. Kto zatem uszy ma do słuchania, ten niechaj słucha mądrości zdania. I przystąpili uczniowie Jego i rzekli do Niego: dlaczegoż, Panie, umysły ich trudzisz i w podobieństwach wciąż do nich mówisz? Na to pytanie Pan rzekł swe zdanie. Wam tajemnicę dano owego Królestwa Niebios ogłaszanego, lecz im nie dano, jak przewidziano. Albowiem kto ma, będzie mu dane, a dane będzie bardzo obficie, a temu, kto nie ma, będzie zabrane, co miał dotychczas, w tym mądrość ujrzycie. Oto przyczyna jest faktu tego, że w podobieństwach do ludu owego zwracam się stale. Oni choć patrzą na czyny me, ale nie widzą ich wcale. Słuchając nie słyszą, w głuchocie trwają i zrozumienia wcale nie mają. Na nich się spełnia już Izajasza proroctwo, co prawdę o nich ogłasza. Choć słuchać będziecie, lecz nie pojmiecie, choć się wpatrzycie, nie zobaczycie, albowiem serce ludu niemało już skamieniało. Z trudem słyszeli, swe oczy przymknęli i aby także nie zobaczyli, nie usłyszeli, nie zrozumieli i by się do mnie nie nawrócili, a ja, ażebym ich nie uleczył. Wszystko jest prawdą. Któż temu zaprzeczy? Lecz oczy wasze szczęśliwe się stały, że widzą i uszy, że usłyszały. Prawdę mówię. Sami nie wiecie, że błogosławieństw dostępujecie. Wielu proroków oczekiwało i wielu prawych pragnienie miało oglądać sprawy, które widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć to, co wy dziś słyszycie, a nie słyszeli. Więc podobieństwa słuchajcie tego, osiewcy ziarna symbolicznego. Kto o królestwie wieść słyszy, ale słów tych zrozumieć nie może wcale, wnet zły przychodzi oraz porywa, co w takim sercu zasiane bywa. Taki jest właśnie zilustrowany w tym, co na drodze zostało posiane. Ziarno posiane na miejsca skaliste tego z kolei symbolizuje, który słuchając słowo przyjmuje natychmiast z radością, to oczywiste. Nie mając jednak w sobie korzenia, stałości cennej w sobie on nie ma, gdy ucisk oraz prześladowanie z powodu słowa tego nastanie nie wytrzymuje, kapituluje. Lecz ziarno między ciernie posiane oznacza tego, co słucha słowa, lecz troski doczesne spotęgowane oraz bogactwa złuda światowa słowo zasiane wnet zagłuszają, wydać owocu nie pozwalają. Ziarno posiane na dobrej glebie takiego dobrze symbolizuje, co słowa słucha i je przyjmuje. Ten, że też owoc wydaje z siebie. Jeden stokrotny plonda wspaniały, sześćdziesięciokrotny też okazały, trzydziestokrotny zaś inny daje. Bezpożytecznym więc się nie staje.
Lecz do królestwa, aby dotrzeć bram, ich mały uzyskać trzeba wierzyć w krew. Co nas wprawiła na Kalwarii tam, gdzie Jezus śmiercią zgasił Boży gniew. Ja się raduję, że Ojciec mój, mój Ojciec miłuje i mnie. Ja się raduję, że Ojciec mój miłuje nawet mnie.
Potrzeba wyrzeczeń. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wiersz 19 do 22, lub Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 57 do 62 wiersza. I przystąpił do Jezusa jeden w piśmie wyuczony. Widocznie cudami jego był do tego pobudzony. I rzekł mu: Nauczycielu, na czyn taki się zdobędę, że gdziekolwiek ty się udasz, towarzyszyć tobie będę. I rzekł Jezus uczonemu: Lisy polne jamy mają, a niebieskie ptaki liczne gniazda swoje posiadają. Syn człowieczy nie posiada wygód i jak stworzenia owe, bowiem nie ma nawet miejsca, gdzie by skłonił swoją głowę. Do drugiego rzekł: Pójdź za mną. Ale on tak rzekł do niego: Pozwól mi, że pierw odejdę i pogrzebię ojca mego. Odrzekł mu: Każdy umarły swych umarłych grzebać może, ale ty podążaj za mną oraz głoś Królestwo Boże. Inny także rzekł do niego: Panie, pójdę śladem twoim, lecz daj pierwej się pożegnać z tymi, co są w domu moim. I rzekł Jezus tak do niego, kiedy zaraz pójść się wzbraniał. Każdy, który ręką swoją chwycił za pług do orania, gdy się przy tym wstecz ogląda, czego czynić nie wypada, do Królestwa Niebieskiego uzdolnienia nie posiada.
Marnością.